Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Istota życia konsekrowanego. Bogactwo duchowe Kościoła Świętego jest doprawdy nie do ogarnięcia. Od 18 lat w cotygodniowych audycjach, a dzisiejszy odcinek jest 887, próbuję to bogactwo przybliżać, ale i tak jest to zaledwie maleńki wycinek tej rzeczywistości. Składa się na nią ponad 2000-letnia historia życia duchowego pojedynczych osób, zwłaszcza błogosławionych i świętych, wybitnych nauczycieli wiary i teologów, a także style życia duchowego oraz sposoby osiągania doskonałości w poszczególnych szkołach duchowości, zasadniczo tworzących się wokół wielkich rodzin zakonnych, jak również różne nurty reprezentowane przez starsze i całkiem współczesne zrzeszenia ludzi świeckich, a więc stowarzyszenia, grupy, ruchy, a także wspólnoty. Na to wszystko nakładają się bardzo złożone procesy kulturowe i społeczne, które niekiedy w sposób dość zasadniczy rzutują na kształt życia duchowego w Kościele, jak chociażby bolesne rozłamy wśród wierzących i ogromne wysiłki na rzecz przywrócenia jedności, której pragnął dla nas sam Chrystus w modlitwie arcykapłańskiej. Jakże o tym więc nie wspomnieć w kontekście przeżywanego w tych dniach tygodnia modlitw o jedność chrześcijan. Środowiskiem, które ma szczególnie duże zasługi w budzeniu, podtrzymywaniu i pogłębianiu życia duchowego, są ci, którzy należą do stanu życia konsekrowanego. Po dość obszernym omówieniu duchowości stanu życia kapłańskiego przechodzimy więc teraz do prezentacji stanu życia konsekrowanego. Wielość spraw i tematów z tym związanych jest jednak bardzo rozległa. Dlatego od razu potrzebne zastrzeżenie, że nie wszystkie z nich zostaną podjęte i wyczerpane. Naszą refleksję zacznijmy od tego, że na wstępie posynodalnej adhortacji apostolskiej Vita Consecrata o życiu konsekrowanym oraz jego misji w Kościele i świecie z 25 marca 1996 roku święty Jan Paweł II napisał, iż życie konsekrowane, głęboko zakorzenione w przykładzie życia i w nauczaniu Chrystusa Pana, jest darem Boga Ojca udzielonym Jego Kościołowi za sprawą Ducha Świętego. Jako dar dla Kościoła i świata jest więc ono wynikiem Bożego zamysłu i ma swe źródło w Przenajświętszej Trójcy. Zaakcentował to Ojciec Święty już w pierwszym rozdziale adhortacji, który nosi tytuł Confessio Trinitatis, chrystologiczno-trynitarne, źródła życia konsekrowanego. Łacińska część wyraża ideę, że życie konsekrowane jest wyznaniem wiary i oddaniem chwały Bogu Trójjedynemu. Szerzej przedstawił to papież w jednym z podrozdziałów, którego tytuł brzmi Na chwałę Trójcy Przenajświętszej, a jego treść przedstawiana została w tryptyku zagadnień pod łacińskimi tytułami A Patre ad Patrem, Per Filium in Spiritu. Oznacza to, że powołanie do życia konsekrowanego, które polega na praktykowaniu rad ewangelicznych, jest wyłączną inicjatywą Boga, realizującą się przez wierne naśladowanie Syna Bożego w mocy Ducha Świętego. Widzimy zatem, że najgłębszym sensem wyboru tej drogi życia jest oddawanie chwały Bogu i uwielbianie Go całym swoim życiem. To właśnie należy mocno podkreślać, gdyż w naszych czasach naznaczonych konsumizmem Ludzie skłonni są patrzeć na wszystko przez pryzmat doraźnych korzyści. Wielu pyta, jaki sens ma taki styl życia i po co on jest? Czasem nawet kapłani diecezjalni, nie rozumiejąc dobrze sensu życia konsekrowanego, obecne w parafiach siostry zakonne postrzegają jedynie przez pryzmat tego, czy potrafią i chcą w czymś pomóc przy kościele. Nieraz słyszałem od współbraci kapłanów skargę w rodzaju: nie mam żadnego pożytku z sióstr w parafii. Ale czy to, że są one znakiem Chrystusa oblubieńca, że modlą się i pokutują na intencje kapłanów oraz parafian, nie ma żadnego znaczenia? Czy to nie jest pomoc duchowa, w istocie bardziej konieczna, aniżeli pranie i prasowanie obrusów na ołtarz, sprzątanie kościoła i dekoracje kwiatowe, albo praca zakrystianki lub organistki? Nie mówię, że tego rodzaju posługa w parafii jest bez znaczenia. Wprost przeciwnie. Jest niezwykle ważna i cenna, zwłaszcza gdy z całym zaangażowaniem wykonują ją osoby konsekrowane. Jednak to nie jest ich zasadnicze zadanie życiowe i sens powołania. Bóg w trójcy osób, jak kapłanów, tak samo wybiera i powołuje osoby konsekrowane dla siebie, dla swojej chwały. Tak więc rady ewangeliczne to przede wszystkim dar Trójcy Przenajświętszej. Życie konsekrowane jest głoszeniem tego, czego dokonuje Ojciec przez Syna w Duchu Świętym, swoją miłością, swoją dobrocią, swoim pięknem. Ukazuje też wszystkim ludziom przeogromną wielkość potęgi Chrystusa królującego i nieograniczoną moc Ducha Świętego działającego przedziwnie w Kościele. Czytamy w adhortacji Vita Consecrata. Pierwszym zadaniem życia konsekrowanego jest ukazywanie wielkich dzieł, jakich Bóg dokonuje w ułomnej ludzkiej naturze osób powołanych. Bardziej niż słowami, osoby konsekrowane dają świadectwo o tych wielkich dziełach wymownym językiem życia przemienionego, zdolnego zadziwiać świat. Na zdumienie ludzi odpowiadają głoszeniem cudów łaski, jakich Bóg dokonuje w tych, których miłuje, pisze święty Jan Paweł II. Niemniej wymowne są tytuły pozostałych dwóch rozdziałów posynodalnej adhortacji Jana Pawła II Vita Consecrata, które w podobny sposób wyrażają istotę tej formy życia w Kościele. Rozdział drugi nosi bowiem tytuł Signum Fraternitatis – życie konsekrowane znakiem komunii w Kościele. Odnośnie do tego święty papież stwierdza, że Kościół jest w swej istocie tajemnicą komunii, a więc ludem zgromadzonym przez jedność Ojca, Syna i Ducha Świętego. Życie braterskie, jakie prowadzą osoby konsekrowane, ma odzwierciedlać głębię i bogactwo tej tajemnicy, tworząc ludzką przestrzeń zamieszkałą przez Trójcę Przenajświętszą, która w ten sposób rozlewa w historii dary komunii właściwe dla trzech boskich osób. Właśnie dzięki osobom życia konsekrowanego Kościół nadal żywo odczuwa potrzebę braterstwa jako wyznania wiary w Trójcę, czytamy w tym dokumencie. Braterstwo ukazuje wymownie, że uczestnictwo w życiu Przenajświętszej Trójcy, a więc w trynitarnej komunii, może przemieniać ludzkie relacje i stwarzać nowy typ solidarności międzyludzkiej. Osoby konsekrowane żyją bowiem dla Boga i z Boga i właśnie dlatego mogą świadczyć o mocy łaski, która przynosi pojednanie i niszczy mechanizmy przeciwne jedności obecne w sercu człowieka i w relacjach społecznych. To kolejny cytat z Jana Pawła II. Z kolei rozdział trzeci papieskiej adhortacji nosi znamienny tytuł Servicium caritatis, życie konsekrowane objawieniem Bożej miłości w świecie. Służba osób konsekrowanych na rzecz miłości Boga do ludzi, jaką On stale okazuje, wyraża się w pierwszym rzędzie w służbie na rzecz głoszenia Ewangelii, co stanowi zasadniczą misję Kościoła. Pod działaniem Ducha Świętego, który jest źródłem każdego powołania i charyzmatu, samo życie konsekrowane staje się misją, tak jak było nią całe życie Jezusa, uczy Ojciec Święty. Należy zatem mówić o doniosłej misji profetycznej w Kościele ze strony osób konsekrowanych, a polega ono w pierwszym rzędzie na przypominaniu o Bogu i przybliżaniu Jego obecności wobec ludzi oraz na służeniu. Z tej racji działalność misyjna w dosłownym znaczeniu stanowi istotny wymiar tej formy życia w Kościele. Zarówno w misjach ad gentes, czyli tych adresowanych do ludzi nieznających Ewangelii, zwłaszcza w Afryce i Azji, jak również w dziele ewangelizacji skierowanej do ochrzczonych, którzy odeszli już od wiary, osoby konsekrowane mają swój wielki udział. Do spełnienia tej posługi względem współczesnego świata konieczne jest, aby osoby konsekrowane miały głębokie doświadczenie Boga. Z tej racji życie duchowe jest nieodłącznym wymiarem egzystencji członków różnorodnych zakonów i zgromadzeń zakonnych, stowarzyszeń życia apostolskiego, instytutów świeckich, dziewic konsekrowanych, wdów i wdowców konsekrowanych oraz pustelników. Pielęgnowaniu głębokiego życia duchowego, które, jak zaświadcza historia duchowości, osiąga wyżyny mistyki, służy w pierwszym rzędzie profesja rad ewangelicznych, potocznie nazywana ślubami czystości, ubóstwa, posłuszeństwa. Dzięki bowiem ślubom osoba staje się całkowicie wolna, aby poświęcić się sprawie Ewangelii, stwierdza Jan Paweł II. Ta służba miłości, to servicium caritatis, polega więc na smakowaniu ogromu Bożej miłości, smakowaniu Boga samego, który jest miłością, i dzieleniu się tym doświadczeniem. Temu doświadczaniu bliskości Boga i Jego miłowania w sposób wybitny służy wspomniane wyżej fraternitas, czyli życie braterskie. Wspólnota nie tylko wzmacnia podjęty trud kroczenia za Chrystusem i naśladowania Go, nazywany często po łacinie sequela Christi, ale zabezpiecza i wspiera. Czynna miłość, która stanowi sedno życia konsekrowanego, znajduje swe ujście w trosce o konkretnego człowieka, zwłaszcza ubogiego i cierpiącego. Z tej racji osoby konsekrowane, a zwłaszcza zakony, z wielkim poświęceniem oddają się działalności charytatywnej, prowadząc m.in. różnego rodzaju ośrodki edukacyjne, szpitale, domy opieki i temu podobne. W tej trosce o konkretnego człowieka wyraża się jeszcze pełniej to pragnienie naśladowania z bliska Chrystusa, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie za zbawienie całego świata.